Męski profil. Na program zaprasza Jerzy Piasny.
Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest pan Grzegorz Heckert, filozof, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca, mediator, regionalista. Czy, panie Grzegorzu, pominąłem jakąś pana profesję?
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Myślę, że to tak już dużo.
Dobrze. Mnie zaskoczyła pewna informacja, że jest pan bardzo prężnie działającym przedsiębiorcą, a jednocześnie filozofem. No, czy z filozofii nie można żyć?
Myślę, że z filozofii można żyć. Przykładem jest wielu pracowników nauki w Polsce. Natomiast jest obszar doświadczenia, które zdobywa się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, który może być zweryfikowany przez filozofię i vice versa. To, co za biurkiem pomyśle, może być zweryfikowane w praktyce i wtedy widzimy, na ile jest to myśl dokończona albo przynajmniej trzymająca się rzeczywistości.
A możemy zdradzić branżę, której pan prowadzi to przedsiębiorstwo?
Tak, oczywiście. Prowadzę firmę, która zajmuje się outsourcingiem, to znaczy obsługą zasadniczo w większości przemysłu spożywczego, w zakresie czynności, które mogą być źródłami zewnętrznymi dla naszych klientów i nie muszą zajmować ich uwagi. To są linie pakowania, transport, sprzątania specjalistyczne, sprzątania biur.
No muszę panu powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Nie chodzi tu o sprzątanie, tylko o te linie pakowania. Tak, bo ja wielokrotnie, kiedy pracowałem jeszcze w telewizji, zajmowałem się programami ekonomicznymi, byłem w takich miejscach właśnie, gdzie te linie, ciągi do pakowania były niesamowicie rozwinięte. I tam brakowało właściwie pracowników, bo kiedyś patrzyliśmy na to, jest taka linia i ciąg tych pracowników gdzieś stoi, coś wkłada, przekłada. Teraz wystarczyło dwóch pracowników na taką linię.
Wraz z rozwojem technologii procesy pewne produkcyjne pozwalają na to, że ilość osób zatrudnionych oczywiście jest mniejsza. Natomiast myślę, że trzeba mieć ogromny szacunek dla tych wszystkich, którzy wybierają tego typu pracę, nie szukają wyłącznie możliwości realizacji własnej w przestrzeni wirtualnej, informatycznej, tylko właśnie w tym realnym wykonywaniu czynności, które są związane z obsługą maszyn. Myślę, że można w tym znaleźć taką satysfakcję. Ja absolutnie się podpisuję pod takim stwierdzeniem, że kiedy ktoś pyta, co robisz, no właściwie sprzątam, tak jak filozofowie. Filozofowie też sprzątają pewien obszar myśli, która na początek może być nieuporządkowana, a później wydobywa się z tego jakiś kształt i jakaś, mam nadzieję, czystość.
No, coś czuję, że ta nasza rozmowa będzie bardzo filozoficzna, ale to dobrze. To dobrze. Męski profil. Pan zwrócił uwagę, kiedy dzwoniłem właśnie na nazwę audycji. Powiedział, że będzie miał pan sporo do powiedzenia w tej kwestii. Ja się bardzo ucieszyłem. I muszę państwu powiedzieć, że zawsze tak jest, kiedy przychodzą do nas goście zaproszeni. Oczywiście jest coś takiego, że zaczyna się praca dziennikarska i próbujemy sprawdzić naszego gościa, szukamy dossier. To jest takie właściwie naturalne, prawda, że szukamy po social mediach naszych gości, coś powiedzieli, zrobili sobie zdjęcie i już mniej więcej możemy budować sobie taki profil gościa, który do nas przychodzi. A z panem jest zupełnie inaczej. Pan Grzegorz Heckert nie posiada social mediów. Dlaczego?
A to jest świadomy wybór. W latach 60. jeden z filozofów niemieckich, Martin Heidegger, napisał bardzo ciekawe zdanie, może najpierw je zacytuję, a potem krótki komentarz do tego pozwolę sobie dodać, że oto nadchodzą czasy, w których ludzie będą zasadniczo chcieli być treścią cudzego przeżycia. Tego bym nie chciał. Myślę, że to zdanie Heideggera antycypuje to, co stało się na przykład z Facebookiem, z X-em, z Instagramem.
Tak.
Jestem jak najbardziej zainteresowany tym, żeby dzielić się myślą, pytaniem dotyczącym spraw, kwestii. Prywatne doświadczenia, oczywiście nie stronię od tego, żeby o nich opowiadać, kiedy można, natomiast myślę, że świat jest tak ciekawy i posiada tak niesamowitą przestrzeń, że szkoda czasu czasem na koncentrację na sobie, wolę koncentrację na horyzoncie.
To dobrze, a może ktoś, kiedyś pan miał jednak Facebooka?
Nigdy nie miałem.
A Instagrama?
Też nigdy
Konta nie miałem. Konta na X-ie też pan nie ma?
Nie mam.
Ale czasami pan zagląda.
Mam mail, tak. Natomiast jeśli jakąś informację z tych nośników potrzebuję, proszę osoby mi bliskie czy znane, które korzystają z tego. I one wtedy, takie rozeznanie oczywiście jakieś, podzielą się ze mną. Oczywiście technologię tak. szanuję i uważam, że należy z niej korzystać przede wszystkim jako ze źródła wiedzy. I jeśli to temu służy, to jak najbardziej.
Czyli mógłbym wysnuć taką tezę, że uważa pan, że właściwie możemy w mediach społecznościowych stworzyć zupełnie inny świat naszej osoby i być kimś innym nawet.
Myślę,
co się często zdarza.
Tak. Myślę, że skala oddziaływania mediów społecznościowych jest potężna i dalej można przebywać wśród osób, które powiedzmy swój dzień dzielą na takie części, 2/3 mają kontakt z naturą i z rzeczywistością, a powiedzmy godzinę poświęcają na to, żeby zerknąć w sieci, co się dzieje.
A może i więcej.
A może więcej. Tak. Ale to wtedy widać różnicę w podejściu i w dystansie do problemów, do świata, do rzeczy. Ja zawsze pytam, nie po to, żeby egzaminować kogoś, tylko żeby podzielić się pewną radością. Pytam, czy słyszeliście już kosa w tym roku, tak? Zazwyczaj kosy zaczynają w Poznaniu, śpiewają nawet zimą, jak jest ciepło, ale zazwyczaj w okolicach Świętego Walentego. Później jest moment, w którym się pojawia słowik. Później jest cała plejada ptaków, które przylatując uzupełniają ten koncert. Potem przychodzi piękna jesień. Jesień się zaczyna rykowiskiem jeleni. Potem jest bukowisko Danieli. Świat jest niesamowitą harmonią i znalezienie czasu na to, żeby się tym zachwycić, żeby zdążyć zobaczyć maki, jak zakwitną na polu, żeby zobaczyć rzeczywistość w jej optymalnej postaci, niekoniecznie ciągle będąc skupionym na ekranie.
Proszę pana, ale właśnie na tym ekranie, ja scrollując, panie Grzegorzu, mogę zobaczyć to rykowisko. Mogę zobaczyć, jak śpiewa za oknem kos u kogoś. No może nie u mnie, ale u kogoś. Ba, a gdyby śpiewał u mnie na ogrodzie, to wie pan co, ja to nagram tak. i pokażę innym. Czy to nie jest piękne?
Powiedzmy, że w tym pewna składowa piękna jest. Ale kiedyś chyba De Mello napisał coś takiego, że z samego czytania etykiet na butelkach wina, choćby były nie wiem jak piękne, do końca nie wywnioskujemy to, jak dobre jest to wino, jeśli go nie spróbujemy. I myślę, że to tak troszkę też jest z oglądaniem rykowiska na ekranie, a z możliwością doświadczenia tego w rzeczywistości.
Ja muszę panu powiedzieć, że zaczynając pracę dziennikarza w latach 90. zeszłego wieku, dodajmy, to była zupełnie inna praca, bo myśmy poszukiwali informacji też w inny sposób, zupełnie inny, niektórzy powiedzą analogowy. Teraz mamy to doświadczenie już internetu i tak od połowy lat 90. i później też social mediów, możemy wyszukać dużo informacji. One są dziennikarzom, myślę, bardzo przydatne. Rozumiem, że tego pan nie neguje.
Absolutnie nie. Dostępność źródeł wiedzy jest czymś niesamowitym, jest genialnym. To, o czym pan mówi, pamiętam czasy, kiedy zamawialiśmy książki i trzeba było czekać, aż ona będzie dosłana do biblioteki. To już w tej chwili jest po prostu coś niewyobrażalnego.
No tak, ale dzieciom pan nie zabronił używać pewnie social mediów?
Nie. Absolutnie. Myślę, że każdy musi wyrobić sobie swoją jakby zdolność reagowania z antytoksyną na coś, co może być niebezpieczne, aha. ale tak.
A kiedy ma pan zajęcia ze studentami i widzi pan, że oni no nie mogą się powstrzymać i scrollują w tym momencie, co się dzieje?
Myślę, że albo jest tak, że już nie dowidzę, albo jest tak, że teksty i kwestie filozoficzne, które poruszamy, no wręcz uniemożliwiają tego typu sytuacje. Mam nadzieję, że tak jest.
A to ciekawa teza. No dobrze, proszę państwa, i w ten sposób zakończyliśmy część pierwszą. To było filozoficzne podejście do social mediów. Dziękuję panu serdecznie. Za chwilę wracamy. Męski profil.